List do Rzymian, 14 rozdział, wiersze 7 i 8. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Przeczytałem dwa wiersze. Bracia i siostry, ale chcę, aby tezą naszego rozmyślania była pierwsza część wiersza 7. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. Nikt z nas dla siebie nie żyje. W tych wierszach ta teza jest odniesiona do naszych relacji wertykalnych, pionowych, nasze relacji do Boga, do naszego Pana. Mówi bowiem to słowo, że czy żyjemy, czy umieramy, to dla Pana żyjemy i dla Pana umieramy. Ale ja chciałbym tę tezę dzisiaj w oparciu o inne miejsca Słowa Bożego odnieść do relacji poziomych, horyzontalnych. Takie odniesienie ma swoje biblijne uzasadnienie, bo zawsze to, co pionowe w naszym życiu, ma wpływ na to, co poziome. Widzimy to doskonale w najważniejszym Bożym przykazaniu, które, jak wiemy, brzmi: będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całej duszy Twojej, z całej myśli Twojej, z całej siły Twojej. Relacja pionowa. A bliźniego swego jak siebie samego. Relacja pozioma, horyzontalna. A więc chcę tę tezę odnieść do tych relacji naszych poziomych i ją dzisiaj zilustrować paroma przykładami wziętymi z życia, a także i z tej świętej księgi. Pierwszą ilustrację znajdujemy w księdze Jozuego, w rozdziale 7. Księdze Jozuego w rozdziale 7. Rozdział ten przedstawia następującą sytuację. Izrael zdobył Jerycho. Odniósł za sprawą Bożą wielkie zwycięstwo nad tym miastem, państwem. I dlatego, gdy to zwycięstwo odnieśli, byli pewni, że i w następnej walce to zwycięstwo odniosą. I nawet gdy wysłali swoich szpiegów, aby zbadać siły miasta Aj, stwierdzili, że tam nie potrzeba wysyłać wielkiej armii. mniejszy zastęp żołnierzy pokona, zdobędzie to miasto i też tę mniejszą liczbę posłali. Ale niestety ponieśli tam klęskę. Zginęło w tej walce sporo ludzi z Izraela, sporo izraelskich żołnierzy. Musieli się z tej walki wycofać. W zasadzie jako pokonani. Jozue, przywódca tego narodu, zaczął się zastanawiać, co się stało. Co się stało, że ponieśli klęskę. I wtedy, tak jak kiedyś Mojżesz, tak i Jozue, jego następca, zwrócił się do Boga. Zwrócił się z modlitwą. Poprosił o objawienie przyczyny, dla której zabrakło zwycięstwa. I Pan odpowiedział Jozuemu, iż grzech jest w jego obozie. Grzech jest w waszym obozie. A grzech ten nikomu nie był znany. Albowiem, gdy pokonali, zdobyli Jerycho, jeden z Izraelitów, mianowicie Achan, wziął dla siebie, przywłaszczył dla siebie to, co zostało przeklęte. To, co przez Boga zostało obłożone klęską. Niczego z materialnych rzeczy, zdobytego miasta, Jerycha, nie wolno było Izraelowi wziąć. A Achan okazał się nieposłuszny temu pańskiemu nakazowi i wziął do swego namiotu srebro i inne cenne rzeczy. I w swoim namiocie to zakopał. W ziemi, w obrębie swego namiotu. Wszystko, co wziął, sztabem złota, płaszcz babiloński i srebro. I Pan powiedział, że to stało się przyczyną klęski, jaka spotkała Izrael w tej następnej walce z mieszkańcami czy z wojownikami Aj. Powiedział Pan prosto do Izraela: Izrael zgrzeszył. Izrael zgrzeszył. I czytamy tam, że zarządzono losowanie, aby Pan im objawił, Izraelowi, kto osobiście, kto po nazwisku stał się przyczyną tej klęski. I jak tutaj czytamy, należy przeczytać cały ten rozdział 7 Jozuego. Los padł, Pan objawił, że uczynił to Achan. I musieli z tego się grzechu oczyścić. Oczyścili się poprzez to, jak to wówczas było w zwyczaju i było wymagane w tym okresie. Oczyścili się przez ukamienowanie Achana. Znaczy to, jest to ilustracja, że Achan nie żył tylko dla siebie samego. Nikt z nas nie żyje dla siebie samego. On żył i dla siebie, i żył dla Izraela. I to, co on uczynił, miało wpływ na życie całego narodu. To, co uczynił Achan, to nie była jego prywatna sprawa. Jakże często da się słyszeć wśród ludzi: to jest moja, bracie, to jest moja, proszę Pana, prywatna sprawa. Nie ma spraw prywatnych. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Spójrzmy najpierw na Izraela jako na naród. W drugiej kolejności spojrzymy na niego jako na żydowski kahal, czyli wspólnoty wierzących. Ale najpierw spójrzmy na niego jako na naród. A więc to, co uczynił Achan, miało wpływ na cały naród. Powtarzam, to nie była jego prywatna sprawa. Tak jest po dzień dzisiejszy. Każdy z nas, jako członek narodu, do którego należymy, nie żyje dla siebie samego, ale świadczy o narodzie, do którego należymy. Kiedyś przed laty, gdy jeździłem za granicę, byłem parę razy w Stanach Zjednoczonych. W czasie mojej drugiej bytności tam chciałem się pochwalić, że jestem Polakiem, tak jak ten słynny wówczas i dzisiaj reżyser, który niedługo przedtem mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Gdy jego nazwisko wymieniłem, dzisiaj tego nie uczynię, powiedziano mi: brother, czyli bracie, ty nie masz czym się chlubić, bo ten reżyser przed paroma tygodniami uciekł ze Stanów, bo był oskarżony o czyny pedofilskie. A więc jego czyn, tak jak Achana, rzutował nie tylko na niego osobiście, ale rzutował także na naród, do którego on należał i do którego się przyznawał. Wielu przez niego, przez jego pryzmat, pryzmat tego reżysera, patrzyło na cały naród, na cały nasz naród. Drugi przykład z okresu studiów w Anglii. W kinie pewien Polak, podpity, w kinie wszczął rozróbę. I Anglicy w pewnym momencie powiedzieli: to chyba jakiś Italian, to chyba jakiś Włoch. On na to głośno: no, I'm Paul. Nie, ja jestem Polakiem. Aha, ty jesteś Polakiem. I tak, gdy jeździli nasi rodacy tu i ówdzie, nie zawsze byli dobrym świadectwem o cechach naszego narodu. A więc także i z tego punktu widzenia, świeckiego punktu widzenia, nikt z nas nie żyje tylko dla siebie. Nasze życie, sposób naszego życia rzutuje także na życie, na cały naród. Te przykłady można mnożyć, można także i dodać do tego plusy. Jeśli ktoś czymś się zasłuży i wszyscy wiedzą, że to jest członek naszego narodu, to wtedy także dobrze myślą o naszym narodzie. Ale Izraelici to nie tylko była wspólnota polityczna, nie tylko naród, ale to była także wspólnota wyznaniowa, Kahal Jahwe, czyli wspólnota Pana. A więc to, co uczynił Achan, nie była jego prywatna sprawa, ale to miała ona także wpływ na wspólnotę wyznaniową, na wspólnotę wierzących ludzi. I tak jest po dzień dzisiejszy. Żyjemy nie tylko dla siebie, ale żyjemy także dla wspólnoty, dla denominacji, dla tych, do których należymy, którzy noszą określoną nazwę jako religijna kościelna denominacja. A szczególnie, gdy jest ona w danym kraju mniejszością, wyznaniową mniejszością, musimy tym bardziej pamiętać, że także żyjemy dla tej wspólnoty. Gdy wspólnota wyznaniowa jest większością narodu, to wtedy żadna prasa nie poda przynależności wyznaniowej jakiegoś gangstera czy pruszkowskiego gangu, jak to kiedyś bywało, czy gangu Wołomińskiego, niech Pan błogosławi Wołominowi. Ale gdy z mniejszości wyznaniowej ktoś uczyni coś złego, to od razu napiszą. Napisali od razu, kim pod względem przynależności wyznaniowej byli właściciele dawnej spółki RDB, jak pamiętamy. A więc oni także nie żyli dla siebie samych, nie prowadzili biznesu dla siebie samych, choć także dla siebie, ale reprezentowali, chcąc nie chcąc, wspólnoty wyznaniowe, wspólnoty kościelne, do jakich należeli. Odnieść to także trzeba do lokalnej wspólnoty wierzących, którą my nazywamy zborem pańskim. Przejdźmy w związku z tym do 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, w którym to apostoł Paweł, mówiąc o kościele, o lokalnym kościele, czyli zborze, porównuje, czy używa obrazu ludzkiego ciała. Stanowimy jedno. Chrystus jest głową, a my, wspólnota wierzących, jesteśmy Jego ciałem. A pojedynczo każdy z nas jest członkiem tego ciała. I znowu także, gdy chodzi o tę lokalną wspólnotę, nikt z nas nie żyje tylko dla siebie. Tak czytamy w niektórych wierszach tego 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Albowiem, 13 wiersz, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To wiersz 13. A wiersze 26, 27. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, raduje się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami, członkami tego ciała Jezusa Chrystusa. A więc takiego obrazu używa pański apostoł pod natchnieniem, pod inspiracją Ducha Świętego, gdy mówi o Kościele Pańskim, o Kościele Jezusa Chrystusa, mając przede wszystkim na względzie jego lokalny wyraz, ma na względzie lokalną wspólnotę, czyli zbór. Przede wszystkim tu pisząc do Koryntian. A więc tu znowu możemy powiedzieć, jest także ilustracją dla naszej tezy, iż nikt z nas nie żyje dla siebie. Chrystus jest głową ciała, którym jest Kościół, zbór, eklezja. Język grecki Nowego Testamentu używa tylko jednego słowa na określenie naszego Kościoła i naszego zboru, mianowicie eklezja. Jesteśmy Jego ciałem, a pojedynczo każdy z nas członkiem tego Chrystusowego ciała. Oczywiście to jest ten piękny obraz. Kościół, zbór jako ciało Chrystusowe. I wszystkie członki, mówi to apostoł Paweł, tego ciała są potrzebne. Są potrzebne. Każdy z nas jest potrzebny. Zdaje się, niedawno z tego miejsca było to zaakcentowane, iż każdy z nas jest potrzebny. Każdego z nas Pan potrzebuje. Ciało bez oka byłoby kalekie. Ciało bez ręki podobnie. Ciało bez nogi byłoby kulawe. A więc każdy członek ciała jest potrzebny. Pan nas potrzebuje wszystkich. Należymy do tego ciała. I dlatego z jednej strony jesteśmy w nim bezpieczni dzięki tej przynależności, dzięki temu, że on jest głową tego ciała, a jednocześnie ten Boży dar przynależności pociąga za sobą odpowiedzialność, zadania i obowiązki, jakie na nas spoczywają. Po drugie, tutaj ten obraz także świadczy o tym, że jego ciało, że członki jego ciała są zróżnicowane. Każdy członek jest inny. Każdy członek jest inny. Nie może noga powiedzieć, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Te tutaj kombinacje apostoł wymienia. Różnorodne. I to dobrze. To ubogaca to Chrystusowe ciało. Przez to, iż jest ta różnorodność, członków w ciele Chrystusowym. Mówi to apostoł, że to w jednym duchu Duch Święty nas włączył w to jedno ciało, które ma różnorodny charakter. W nim są i mogą być, albo mogą być i są Żydzi, mogą być i są Grecy, czyli narody wszystkie, niewolnicy ówcześni, choć byli niewolnikami, w Panu byli wolni i w zborze pańskim byli równoprawnymi członkami zboru, tak jak ich panowie. A zdarzało się często, że w zborze obdarowany przez Pana niewolnik był przełożonym zboru, a więc także w kościele przełożonym swego Pana, swego właściciela. Niewolnicy czy wolni, wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym duchem. I dlatego wiersz 26 tak pięknie mówi o tym, że jesteśmy od siebie zależni, że życie jednego członka ciała Chrystusowego ma wpływ na inne członki, ma wpływ na całe ciało. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Jeśli jeden doznaje czci, może od tego zacznę, radują się z nim wszystkie członki. Jakie to jest piękne, gdy potrafimy radować się, potrafimy się cieszyć z osiągnięć naszych braci, naszych sióstr, że możemy się cieszyć z błogosławieństw, jakich doświadczają zarówno w życiu duchowym, jak i w życiu doczesnym, materialnym. To wszystko jest piękne, bo przecież jesteśmy członkami tego ciała. Kiedyś do pewnej siostry z naszego zboru powiedziałem, gdy otrzymała mieszkanie, którego przedtem nie miała, samodzielne mieszkanie, gdy byliśmy u niej, by razem się modlić, z tego tytułu powiedziałem, iż bardzo się cieszę, siostro, że ma siostra to mieszkanie. Rozumiała, czyż naprawdę? Tak jest, naprawdę. Cieszę się, że ma siostra to mieszkanie. Ale jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Ten cierpiący członek ciała Chrystusowego również nie żyje dla siebie samego. Żyje dla ciała. Dlatego jego cierpienie ma wpływ na pozostałe członki ciała Jezusa Chrystusa. I stąd nasze wstawiennicze, nasze przyczynne modlitwy jedni od drugich, gdy cierpi jeden ten czy inny członek ciała Jezusa Chrystusa. Bo to dotyczy pozostałych członków. Dotyczy nas wszystkich, bracia i siostry. Tak samo, jak było w przypadku Achana, nasz osobisty grzech. Nasz osobisty grzech. Nie mam tu na myśli naszych, no by nie nazwać małych grzechów, ale no takich, których jesteśmy winni, każdy z nas i codziennie musimy się oczyszczać. ale mam na myśli te tak zwane wymierne grzechy, które muszą pociągnąć za sobą zborową kościelną dyscyplinę. Zborową kościelną dyscyplinę. Wymierne grzechy. Co mam na myśli? No niewymierny grzech to na przykład pycha, choć to wielki grzech. Pierwszy grzech spośród tych siedmiu. Ten grzech strącił anioła Lucyfera z wysokości niebiańskich. Ale jeszcze nie widziałem, to jest niewymierny. Jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, że w jakimś zborze ktoś został za grzech pychy wyłączony ze zboru. Czegoś takiego spotkałem. Owszem, bracia napominali takiego członka ciała Chrystusowego, takiego brata czy taką siostrę, aby trochę stonowała, bo to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne żyć w duchowej pysze, bo o tym chcę mówić, duchowej pysze. I być z tego względu niemiłosiernym i osądzającym innych. To nam, młodym kaznodziejom, czasem się zdarzało być takimi radykalnymi, tak prędko sądzić. Czasem ludzi o długim chrześcijańskim stażu. Kiedyś już nieżyjący kaznodzieja powiedział mi, że w młodości był takim radykałem i chciał od razu wszystkich współznawców w lokalnym zborze, do którego należał, aniołów przerobić. I wtedy starszy brat zobaczył jego zarozumiałość i jego pychę. Powiedział mu: słuchaj młody kaznodziejo, nie rób tego. Bo jeśli się nie upamiętasz, będziesz tak postępować, to tak nosem w błoto wpadniesz, że nie będzie miał cię kto z tego błota wyciągnąć. Opamiętał się i wiedział, że ma inaczej pracować. Gdy jeden członek cierpi, ale te wymierne pociągają ze sobą kościelną dyscyplinę, muszą pociągnąć, nawołującą do opamiętania, do nawrócenia z tego grzechu, do pokuty. Jeśli ta pokuta, to upamiętanie nastąpi, pozyskałeś brata twego, mówi Pan Jezus w Ewangelii. Pozyskałeś. Ale czasem musi być zastosowana dyscyplina surowsza, by doprowadzić do opamiętania. Bo bywa tak, że ludzie, którzy popełnią wymierny grzech i gdy się z nimi rozmawia, to żałują i płaczą i pokutują. I oczywiście wtedy trzeba ją ogłosić łaskę Bożą przebaczającą. Ale bywają także tacy, którzy tym się nie przejmują, którzy uważają to za rzecz zwykłą i normalną i którzy także przy takich okazjach mogą powiedzieć: to moja prywatna sprawa. Przypuszczam, że tak mówił w Koryncie pewien młody człowiek, o którym mowa jest w piątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Człowiek, który popełnił wymierny grzech w odniesieniu do swojej macochy. I ten zbór jeszcze tak nie był na tym poziomie, by prawidłowo tę sprawę rozwiązać. A on się nie przejmował. I dlatego apostoł Paweł, dlatego, że on nie płakał, nie się nie przejmował, nie pokutował, powiedział, zastosujcie tu daleko idącą dyscyplinę, aby się upamiętał, aby się nawrócił, aby nie zginął z tym światem. I zastosowano dyscyplinę bardzo surową dyscyplinę. Mianowicie wyłączenie ze społeczności wierzących i oddanie diabłu na zatracenie ciała. Taka dyscyplina była stosowana, czasem jest stosowana tu i ówdzie, w dzisiejszym chrześcijańskim świecie. Jeśli coś, nic innego nie może wstrząsnąć człowiekiem, dokonuje się tej daleko idącej dyscypliny, która czasem doprowadza, cel jest, aby doprowadziła do upamiętania. Ale jeśli nie doprowadzi, są bardzo daleko idące konsekwencje, bo gdy się ciało diabłu odda na własność uroczystej anatemii, uroczystym przeklęciu, to już diabeł to ciało weźmie w swoje ręce i pokaże, kim on jest, a jest przecież niszczycielem od początku. A więc taka potrzeba często istnieje, gdy jest choroba członka ciała naszego, to czasem trzeba leczyć trzeba zawsze tę chorobę. Leczymy. Jeśli coś jest nas chore, leczymy. Ale bywają czasem przecież takie choroby atakujące poszczególne organy naszego ciała, że trzeba przeprowadzić operację. Operację nowotworu, operację gangreny na przykład trzeba odciąć po to, aby całe ciało później było zdrowe, by to, co chore zostało wycięte. I na tym polega właśnie zborowa dyscyplina. Z jednej strony, by mimo wszystko uratować tego członka ciała Chrystusowego, a z drugiej strony, aby ta gangrena jednego członka ciała Chrystusowego nie zatruła całego ciała. Trzeba odciąć, trzeba zoperować to ciało i tego członka. Myślę, że te przykłady są dobrą ilustracją dla naszej tezy, którą postawiłem w oparciu o list do Rzymian na początku, która brzmiała: albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje. Nikt z nas dla siebie nie żyje. Żyjemy dla Pana, to przede wszystkim, ale żyjemy także dla innych. Jako członkowie narodu, dla narodu, jako członkowie denominacji kościelnej, dla denominacji, jako członkowie lokalnego zboru, dla zboru lokalnego, jako członkowie rodziny, dla rodziny naszej, to, co czyni ojciec, ma wpływ na całą rodzinę. To, co czyni matka, ma wpływ na całą rodzinę. Zarówno in plus, jak i in minus. Pamiętajmy o tej ważnej prawdzie Bożego Słowa. Nikt z nas nie żyje dla siebie samego. Amen.